Dank sei dem Herrn. Möge es wirklich so sein.
Chwała i cześć niechaj będzie Panu i niechaj by tak było, żeby On mógł swoją całkowitą, doskonałą wolę w nas, na nas i poprzez nas mógł czynić. To jest naszym szczerym życzeniem i naszą modlitwą. I jeżeli my tą według woli Bożej się modlimy, wtedy mamy tą pewność i wiemy, że On nas wysłucha. Jeżeli my prosimy o to, co On w swoim Słowie obiecał, wtedy wiemy dokładnie, że my się modlimy według Jego woli. Jeżeli my się modlimy według Jego woli, wtedy On nam daruje to, co On obiecał. Jeżeli naturalnie obok Jego woli się modlimy, to nie może się to być dobre. Ale jeżeli my Boże obietnice mamy, wtedy jesteśmy pewni tego, że my się modlimy w Jego woli i że Bóg wysłucha. Ja dzisiaj krótko tylko będę mówił. Ja prosiłem brata Rusa, żebyśmy sobie podzielili nasz ten czas. Wy wiecie, dzielony ból jest połową bólu. Ja nie wiedziałem, czy ja tu w ogóle dzisiaj będę, czy nie. Myśmy w dzień na Zielone Święta oczekiwaliśmy gości, ale my się radujemy, jeżeli możemy się zgromadzić. I ażeby słowo Pana słyszeć, Bóg niechaj by wam to odpłacił, kto żadnej drogi nie żałuję, ażeby usłyszeć Słowo Boże. Ja chciałbym się powołać jeszcze na drugą zwrotkę drugiej pieśni, którą śpiewaliśmy na tej skale zbawienia. Moja dusza spoczywa, od kiedy Jezus w moim sercu żyje. Przed krótkim czasem otrzymało jedno małżeństwo młode zaproszenie do zboru baptystycznego i tamten kaznodzieja mówił o Mateuszu 16 i on tak był bardzo się na tym denerwował, że Bóg zbudował swój zbór na Piotrze, który się później 3 razy zaparł jego. I my widzimy, że tam, gdzie nie ma obietnic i gdzie nie ma objawienia, tam ludzie popadają we własne myśli i oni się plątają w tym. Jak możemy być wdzięczni, żeby możemy wiedzieć, że Pan wyraźnym językiem mówił, nawet jeżeli i nie można Petra i Petros rozróżniać, kamień i skała, wtedy każdy może przeczytać, że tam w ogóle nie jest napisane na tobie, tylko na tej skale mój zbór zbuduję. I to ten niemiecki język wystarczy, jeżeli go rozumiecie, ażeby zrozumieć, że to nie był Piotr myślany, czy tak, czy tak. Tylko ja mówię tobie, ty jesteś Piotr, ale on nie powiedział, na tobie zbuduję ten mój zbór, tylko na tej skale zbuduję to mój zbór. I tą skałą jest i pozostaje Jezus Chrystus, nasz Pan. Trzeba również i tam, gdzie jak my to czynimy, Stary Testament, musimy pozwolić, ażeby przyszedł do Słowa, ażebyśmy mogli to widzieć, jakie to ma znaczenie w Nowym Testamencie. U Izajasza w 8 rozdziale czytamy następujące słowa jako przepowiednię, jako obietnicę. Izajasz, 8 rozdział,
13.
Tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem.
Dann wird zum Anlass der Heiligung werden und zu einem Stein des Anstoßes.
I będzie wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu.
So dass
I wielu potknie się o nie i upadną, i potłuką się, i będą usidleni i schwytani. Pan to przepowiedział i on to już widział, że ludzie się będą plątać i się w tym złapią, ale on również i widział to, że będą ludzie, którzy ku uświęceniu, do uświęcenia wprawdzie są przeznaczeni i poprzez nich nie jest ten kamień kamieniem, o który się potknął i nie jest skałą zgorszenia, tylko to jest ten kosztowny kamień węgielny, na który są skierowane tych siedem, jest skierowanych tych siedem oczu i to jest skała zbawienia, gdzie jest nasza kotwica zakotwiczona. Dla jednych to jest zapachem na życie, a drugim jest to zapachem na śmierć. Co można, z tego nie można zmienić. I drugie miejsce jest w psalmie 118, psalm 118, gdzie jest mowa o tym, że ci budowniczowie ten kamień porzucili. Psalm 118, wiersz 22. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Przez Pana się to stało i to jest cudowne w oczach naszych. Oto dzień, który Pan uczynił. Weselmy się i radujmy się w nim. W Nowym Testamencie możemy to przeczytać. Tam Piotr to w wyjątkowy sposób mówi i wyniósł to w pierwszym liście Piotra. Musiałoby to być napisane w drugim rozdziale. Ja nie byłem przygotowany w ogóle na to i ja to teraz tak wziąłem z tej zwrotki, z tej pieśni. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, tutaj jest napisane w wierszu trzecim. Gdy żeście zakosztowali, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujecie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I teraz przychodzi to w wierszu szóstym. Dlatego i się radujemy z tego, jeżeli my możemy potwierdzić to, co było w Starym Testamencie, możemy pokazać to w Nowym Testamencie. I teraz tutaj widzimy w wierszu szóstym. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, który wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oni poprzez ich nieposłuszeństwo, na co zresztą są przeznaczeni. Są naprawdę ludzie, którzy tutaj i tam są postawieni i każdy jest do obszaru postawiony, który poprzez Boga jest jemu dany. Co my możemy za to, że Bóg nam darował łaski? To, co nam w prostocie tak wyraźnie zostało pokazane poprzez Ducha na podstawie głoszenia Słowa, nad tym kłócą się i rozmyślają i namyślają się nauczeni w Piśmie. Mówcie z kaznodziejami albo z profesorami o Mateuszu 28, po prostu o wszystkich tajemnicach Słowa i oni nie mają odpowiedzi na to. I my widzimy, że właśnie w tym jest ta różnica między tym, kto Bogu służy i temu, kto Bogu nie służy. Pan obiecał, że świat go więcej nie będzie widział, ale wy będziecie mnie widzieć. On nam się chciał objawić. On chciał nam posłać Pocieszyciela i On chciał nam to przyszłe objawić. I to pozostaje przy tym tak. Piotr jest Piotrem, a on jest tylko kamieniem, częścią skały jest, częścią tego całego, ale Pan jest kamieniem, tą skałą zbawienia, która się ostoi w każdej wichurze i będzie się ostawać aż na wieki. I więc na kogo spadnie ta skała, ten zostanie zmiażdżony. To możemy sobie bardzo dobrze wyobrazić. I ja na podstawie jednej z rzeczy, którą brat Branham w roku 1933 powiedział, ja chciałem powiedzieć coś o tym. Ja nie wiem, czy to teraz my tak obserwujemy i widzimy, kto z nas w ogóle słyszał, że w Hanowerze była wystawa. Kto to wie na przykład? Niektórzy to wiedzą, w każdym bądź razie, ale to nie byłoby tak interesujące, jeżeli by tam nie pokazywano tego auta, które samo jeździ. I ja długi artykuł o tym czytałem. Ja nie wiem, czy to było w ostatnim wydaniu Spiegel albo w Stern. Ja nie wiem, ale tam był długi artykuł o tym, że ten samochód, który sam może jeździć, już tam jest i może być praktycznie już produkowany. Jest w tym artykule napisane, że 90% niemieckich autostrad można na to użyć, ażeby ten samochód sam mógł jechać bez kierowcy. I nie ma, nie będzie już więcej nawet nie będzie już więcej wypadków i odległość i tak dalej i wszystko jest tam poprzez elektronikę regulowane. I jeżeli bym go teraz niedawno czytał, to bym już go tu przyniósł, ale ja go znajdę jeszcze. Ale tutaj brat Branham mówi w sierpniu 1933 roku w związku z tymi siedmioma rzeczami, które on w wizjach widział i w tych trzech kazaniach on to mówi. 70 dni Daniela, myśmy tego nie przetłumaczyli na niemiecki, bo one są w większości z tym, co w otwarciu siedmiu pieczęci się nie zgadza. Ja nie chciałem żadnych konfliktów robić. I tutaj jest na stronie 134 napisane, ja musiałbym tutaj przeczytać po niemiecku, co tutaj jest po angielsku napisane. A więc, ta piąta sprawa, nauka będzie miała takie poznanie, że oni takie auto wyprodukują, które nie będzie musiało być kierowane poprzez człowieka. To auto coraz więcej będzie zaokrąglane i będzie wyglądało jak jajko. Tak, to będzie w czasie końca. Ja widziałem amerykańską rodzinę na szerokiej ulicy w takim samochodzie jechała i oni byli zwróceni plecami tam, gdzie miała być kierownica w samochodzie. Ja patrzyłem na to i widziałem, że oni mieli stół między sobą i grali w szachy na tym stole. Tutaj to idzie jeszcze właściwie dalej i on mówi tutaj dalej. Mówi, i to będzie całkowicie automatyczny samochód i wszystko automatycznie będzie kontrolowane poprzez radar. I nie trzeba będzie w ogóle kierować tym samochodem. Wy to tak jak w telefonie albo kod wpiszecie i będziecie mogli bez wypadku jechać do waszego celu. Ten magnes w autostradzie będzie to auto kierował. My dziękujemy Bogu za to, że my możemy widzieć, jak to wszystko się rozwija. I wierzcie mi to, my jesteśmy bardzo, bardzo blisko końca. Bardzo blisko końca. My to widzimy i odczuwamy we wszystkim tym, co wokół nas się dzieje. I wy wiecie, w tym kazaniu również brat Branham specjalnie rok 77 wtedy jeszcze wymienił. I tutaj jest również ten mąż, ten człowiek nazwany i jego imienie zostało wymienione od tego człowieka, od którego to on przejął. Ashes Chronology. I to od powołania Abrahama aż do roku 33. To był lud izraelski. Oni Pana jako swojego odkupiciela i Mesjasza odrzucili i w ukrzyżowaniu na krzyżu, ukrzyżowanie go oddali. Tam było 1945 lat i ten dobry człowiek wyliczył, że od roku 33 do roku 77 jest ten sam odcinek czasu, przeminie od 1000 i że to będzie 1924 lata będą. I my wiemy, że takie obliczenie może mieć miejsce, ale Bóg się tego nie musi trzymać, bo nigdzie nie jest napisane, że zbór z narodów będzie miał ten sam odcinek czasu, jak przypadł ludowi izraelskiemu, ale możemy się jednego tutaj nauczyć. My możemy to pojąć, że my żyjemy w czasie końca i on powiedział również wyraźnie tutaj na stronie 130, w tym momencie, gdzie on zacznie 70. tydzień, albo ten 7. rok, 7 lat, kiedy się zacznie, wtedy odszedł zbór. Słuchajcie, ja cytuję jeszcze raz, ja powtarzam i wy nie powinniście tego zapomnieć. To jest to, co Duch Święty mnie nakazał, ażebym ja to zapisał. My widzimy dokładnie i Bogu niechaj będzie dzięki za to, że my to możemy widzieć, tą różnicę, że on obydwie rzeczy napisał. Z jednej strony to, co Bóg jemu objawił i to jest tak, mówi Pan. I po raz drugi z historii Kościoła to obliczenie i to obliczenie tych lat i one nie są tak, mówi Pan, te obliczenie lat. Tam Bóg nikogo się nie będzie pytał, bo jeszcze jest napisane, że nikt nie zna ani znaku, ani czasu, ani godziny. I ja mogę powiedzieć, my mieliśmy łaskę u Boga, znaleźliśmy i nie porzuciliśmy wszystkiego, nie wyrzuciliśmy wszystkiego poza burtę. I my musimy realnie stać i jak myśmy już powiedzieli, te dwie rzeczy musimy rozróżniać. My musimy rozróżniać, co jemu poprzez Boga zostało dane w wizjach poprzez Boga i które jest i to, co jest tak, mówi Pan, i inne rzeczy, które ludzie obliczyli i przepowiedzieli, że to się stanie. I on mówi tutaj jeszcze raz i on zostawia to otwarte. Wtedy mielibyśmy jeszcze 17 lat, by nam pozostało i wtedy również i my byśmy mieli ten sam odcinek czasu, w którym Bóg z nami poprzez moc Ducha Świętego od roku 33 do roku 1977 by działał. Ten sam odcinek czasu od 1933. I jak myśmy już powiedzieli, Panu się podobało, ażeby od początku mądrość mędrców jako głupstwo stawić i ażeby nikt się nie mógł wywyższać i powiedzieć, o widzicie, ja wiedziałem, ja wam to powiedziałem. Żaden człowiek nie może przyjść i nie może powiedzieć, ja to wiedziałem. Nikt tego nie wiedział, nikt tego nie wie i nikt tego nie będzie wiedział. Bóg sam to wiedział, Bóg sam to wie i Bóg sam to będzie wiedział na wieki. I to nam wystarczy. Widzicie, ja już powiedziałem, Bóg nie oddaje swojej chwały nikomu innemu, ale to mnie poruszyło, kiedy ja to tak słyszałem z tą skałą i tak dalej, że ludzie pozostają w niewiedzy i pomimo objawienia słowa i tajemnic Bożych. Komu to będzie objawione? Tylko tym, którzy na objawienie reagują. Ja nie wiem, czy ja to napisałem, czy ja to raz kiedyś gdzieś powiedziałem, ale to jedno wyłącza to drugie. Kto jeszcze jakąś sprawę interpretuje, temu ona jeszcze nie została objawiona. I komu ona została objawiona, ten nie interpretuje więcej. Ten ma ten Boże objawienie. Kto interpretuje, ten nie ma objawienia. A kto ma objawienie, on nie musi interpretować, bo on wie dokładnie, o co się rozchodzi. Ale jak już zostało powiedziane, kiedy ja ten artykuł tutaj czytałem, można to dlatego tak przyszło, ja byłem w samolocie obok jednego człowieka, który leciał do Hanoweru na tę wystawę. I ja później miałem jeszcze jeden lot i widziałem tam ten artykuł o tym samochodzie, który może bez kierowcy jechać i bez wypadku i może jechać wszędzie, gdzie się chce i ludzie mogą tam sobie stół czynić i mogą odwrócić swoje siedzenia do tyłu i nie muszą do przodu się patrzeć i oni dojadą dobrze do Heidelberg czy gdziekolwiek, nieprawda, bracie? I później słyszeć, że również nasze autostrady, one muszą tylko dostać, trochę muszą być przerobione i już mogą być używane. I tam jest napisane, tutaj że wiedza tak daleko się pośle i takie auto posunie i takie auto po prostu zrobią i wyprodukują, że jest możliwe, jak myśmy już słyszeli, ażeby parę guzików nacisnąć i można do celu zajedzie sam samochód. Czy do tego jeszcze dojdzie? Chciejmy to zostawić otwarte, ale jedno niechaj było, by nam wpadło do serca, że czas jest bardzo bliski. Czas jest bardzo bliski. Czas już jest. My jesteśmy na końcu wszystkich rzeczy, doszliśmy. Kto chce Panu służyć, ten niechaj by to teraz czynił. Ten niechaj by to nie przesuwał, tylko niechaj by teraz zaczął to uczynić. Jeszcze inne rzeczy ja chciałem tutaj przeczytać, byłyby do przeczytania, ale może tą jeszcze jedną rzecz, którą brat Branham to również zostawił otwarte i powiedział, ja nie wiem, Bóg sam to wie, On zna moje serce. Bóg sam wie, ten, który moje serce zna. I to samo również mówimy i my. Paweł, on się nie mylił, kiedy on w swoim czasie czekał na przyjście Pana. I również Piotr się nie mylił, bo oni wszyscy mówili o tym największym wydarzeniu, które na końcu czasu łaski będzie miało miejsce. Ja chciałbym do tego jeszcze przeczytać słowo z listu do Piotra. Drugi list Piotra, trzeci rozdział. I tutaj my jesteśmy napominani, ażeby słuchać tego, co nam prorocy i apostołowie od Pana, poprzez Pana mówili. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, wiersz drugi. Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela, podane przez apostołów waszych. I tutaj jest nam opisywany jeszcze czas końca, że będą szydercy na końcu czasu, na końcu dni i ludzie, którzy według swoich własnych porządliwości chodzą. W wierszu czwartym jest napisane i mówić będą, gdzieś jest przyobiecane przyjście Jego. Widzicie, o co tutaj chodzi? I również to ja już kiedyś gdzieś powiedziałem, że ten temat, spójrz, oblubieniec nadchodzi, ten temat powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, to będzie tak na samym przodzie, tak będzie to mówione i znane i będą mówili ludzie do nas, gdzie jest Jego przyjście obiecane. Przestańcie z tym o tym mówić. To jest już tutaj powiedziane i przepowiedziane i którzy będą mówili, gdzie jest Jego obiecane, gdzieś jest przyobiecane przyjście Jego. Czy już się ktoś was tego spytał? Ale nie, tutaj jest to, ale jako obietnica, że my będziemy pytani, gdzie jest przyobiecane przyjście Jego. I tutaj jest napisane, kto będzie pytany. To będą ludzie, którzy czekają Jego przyjścia powtórnego. Ci ludzie, którzy się przygotowują na to i będą się radować z tego, z Jego przyjścia i będą oni pytani, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. A ci szydercy mówią, odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. I tutaj jest dalej napisane w wierszu 5. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. Przeto, co świat ówczesny, zalany wodą, zginął. I teraz przychodzą tutaj bardzo znane słowa i wiersze, ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Ten dzień tego zniszczenia przyjdzie, ludzie nie chcą tego słyszeć, ale to będzie ten dzień. To będzie ten dzień, który będzie płonął jak piec. To nie będzie ten dzień ostatecznego sądu po tysiącletnim królestwie. Nie. Bóg wypali ziemię i ci mężczyźni będą tacy tak rzadko rzadziej niż złoto na ziemi. I jak u proroka Izajasza 65-66 jest napisane, ale ten dzień tej zagłady Pan obiecał, a że pośle proroka, zanim to wszystko przyjdzie, ażeby wszystko doprowadzić do właściwego i prawego stanu. I ja wam powiem, kto nie słyszy tego Bożego poselstwa świętego, nie słyszy, ten nie może być do porządku doprowadzony. Jeżeli on nie słyszy, że Bóg używa usta proroka, ażeby wszystko doprowadzić do porządku i prostego człowieka użył do tego, ażeby wszystko do porządku doprowadził, taki człowiek nie ma w ogóle możliwości, ażeby to uporządkować w Słowie Bożym. Ten idzie w wyniosłości i myśli, że wszystko jest w porządku i jeżeli byśmy się go spytali, to można już od razu widzieć, kim on jest. Ale to własna wiedza tylko nadyma. To, czego my ale potrzebujemy, to jest objawienie Słowa i woli Bożej. I dlatego my jesteśmy tak wdzięczni za to poselstwo czasu końca. Jesteśmy wdzięczni za to, że Bóg nam daruje łaskę, że my to możemy wszystko uporządkować w Słowie Bożym i że to jest wyważone i że wszyscy mogą słyszeć, co mamy do powiedzenia. O wierszu drugim jest napisane, abyście pamiętali na słowa, jakie przepowiednio poprzednio wypowiedzieli święci prorocy. I teraz jako drugiej. I na przykazanie Pana i Zbawiciela podany przez apostołów naszych. I od wiersza ósmego czytamy dalej. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Również do tego moglibyśmy Rzymian 11 i 24, 26 otworzyć, że ta liczba pogan musi do zboru najpierw wejść i wtedy dopiero przychodzi to zakończenie i Pan się zwraca później do ludu izraelskiego. W wierszu 10 również znany tekst, a dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy Jego nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. My się mamy na ten dzień przygotować, mamy się uzbroić na ten dzień. To jest tak wszystko krótko, jedno z drugim połączone. Doprowadzenie z oblubienicy z narodów do doskonałości i to przejście do ludu izraelskiego, to wywołanie 144 tysięcy i również później ten wielki czas ucisku i ten rachunek Boży z tą generacją, która to słowo słyszała, ale odrzuciła je, która nie była gotowa, ażeby przyjąć to, co Bóg im dał. I ten dzień będzie dniem sądu. I jak myśmy to o tym dniu Pana czytali, i my się mamy na to przygotować, ażeby być przed tym zabranym, ale na podstawie tego, co się dzieje i tych wszystkich zdarzeń, my rozpoznajemy i widzimy, że ten dzień jest bardzo bliski. I tak wiemy, że zachwycenie jest jeszcze bliżej niż ten wielki i straszny dzień Pana. Czy się to zgadza, czy nie? Tak, bo zachwycenie musi mieć najpierw miejsce przedtem, a więc to jest bliższe niż to przyjście Pana, które już jest blisko. A więc jest w wierszu 14 napisane, przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. I również to musimy z serca wziąć. Myśmy już czytali o pokoju. Pan powiedział, mój pokój daję wam. Nie jak świat go daruje, tylko Boży pokój On nam z łaski daruje. On jest naszym pokojem. On jest miłością, On jest duchem, On jest wszystko we wszystkim. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. To jest napominające słowo, które do nas w tych dniach zostało skierowane. My musimy to nam wziąć do serca i my musimy wiedzieć, o ile więcej wiemy, że ten dzień się zbliża. I dlatego, że ten dzień się zbliża, dlatego musimy ten stan osiągnąć, ażeby być bez smarszki i bez nagany. Przed nim, ażebyśmy byli znalezieni w pokoju, tak dalece, jak dalece to jest od nas zależne. My musimy mieć pokój ze wszystkimi ludźmi. Są jeszcze również tacy, z którymi również nasz Pan nie mógł pokoju utrzymać, bo oni wciąż szukali kłótni, ale tak dalece, jak dalece to jest od nas zależne, my powinniśmy pokój z każdym człowiekiem mieć. Jest napisane i szukajcie tego pokoju pod uświęceniem, bez którego nikt nie będzie mógł widzieć Pana. Całkowicie przeniknięci poprzez Ducha Bożego, poprzez Słowo Boże, wypełnieni Bożym życiem, życiem Jezusa Chrystusa. Chrystus w nas, nadzieja chwały. W wierszu 15 jest napisane, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. Jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada, są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. To może być tak wyraźnie wszystko napisane i tak wyraźnie powiedziane i głoszone. Chyba, że wy poprzez Boga jesteście na to przeznaczeni, ażeby to objawione Słowo Boże przyjąć, które wam poprzez Ducha Świętego jest objawione, bo jeżeli nie, to będzie to zmieszanie między ludzkim duchem i własnym poznaniem i Słowem Bożym i to na samym końcu będzie przekręceniem tego, co było właściwie powiedziane. I tak myślimy o tym wypowiedzi brata Branhama, kiedy on mówi, Bóg jest swoim własnym wykładowcą. Wtedy, kiedy On wypełnia to, co On obiecał. I Paweł wiele o czasie końca mówił u Tymoteusza w pierwszym liście do Tymoteusza 3, drugi Tymoteusza 4 i na innych więcej miejscach on na to się powoływał, co w tych ostatnich dniach na ziemi będzie. I wyjątkowo w związku z zachwyceniem, które w pierwszym liście do Tesaloniczan w 4 rozdziale jest napisane od wiersza 13 do 18 i w 5 rozdziale mówi on, co ale dotyczy się tego czasu, wtedy nie musicie być o tym umiłowani bracia, nie musicie być o tym pouczeni. Wy wiecie sami dokładnie, że ten dzień Pana, on przyjdzie tak, jak złodziej w nocy, kiedy będą mówić, teraz jest pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich to zniszczenie, jak bóle na ciężarną kobietę i oni na pewno nie umkną. Wy ale, drodzy bracia, wy nie żyjecie w ciemności, ażeby ten dzień was jak złodziej mógł zaskoczyć, bo wy wszyscy jesteście synami światła i synami dnia. My nie mamy z nocą nic i z ciemnością nie mamy nic do czynienia. Wspaniałe i cudowne słowo. I my moglibyśmy iść do Jana teraz i widzieć, że my wspólność z Nim mamy, jeżeli my w ciemności nie chodzimy. Pierwszy list Jana, Pierwszy list Jana, rozdział pierwszy, wiersz 5-7. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest także takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. I to jest to poselstwo, które my o Nim słyszeliśmy i wam głosimy. Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jak wielu mówi, że ma wspólność z Panem i czasem można myśleć, i że się myśli, że oni gdzieś mają telefon, który ma kabel aż do nieba. Nie, ale o świetle, o światłości i objawieniu Słowa i Ducha nie mają żadnego pojęcia i nie ma tam żadnego śladu z tego. Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. I Pan mówi, kto za Mną idzie, ten nie pozostanie w ciemności, tylko on będzie miał światło żywota. Jeżeli ktoś mówi, ja idę za Panem i on chodzi w ciemności i maca w ciemności, nie, to on nie mówi wtedy prawdy. On tylko tak myśli, ale kto za Panem naprawdę idzie, ten nie pozostaje w ciemności. Bo On jest światłością i Jego Słowo jest światłością naszych nóg i światłem na naszej drodze. Pobożna rozmowa, to może każdy, pobożne słowa może każdy z siebie wypowiedzieć. I to czasem w moim żołądku się przewraca, jeżeli niekiedy się słyszy z wierzących, się jak on, jeżeli mówi papież, to mówi do wierzących. Jeżeli mówi ktoś z kościoła ekumenicznego, on zawsze mówi do wierzących. I na samym końcu nikogo już więcej nie ma, kto nie wierzy. Wtedy oni są wszyscy wierzący. A w kogo oni wierzą i komu oni wierzą? To jest bardzo ważne pytanie. Jeżeli ja to czasem tak słyszę, to wy możecie sobie wyobrazić, co w moim sercu się dzieje. Kto jest wierzący? Kto jest naprawdę wierzący? Naprawdę wierzący? Ten, kto w świetle chodzi, ale wierzący jest naprawdę tylko ten, kto wierzy tak, jak Pismo to mówi. Jezus powiedział, kto we Mnie wierzy, tak jak Pismo mówi, to jest ten punkt właśnie, o który właśnie chodzi. Bóg jest światłością i żadnej ciemności nie ma w Nim. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Dlaczego nie? Bo wtedy prawdy w nas nie ma. I Jezus mówi, moje słowo jest prawdą. Twoje słowo jest prawdą. Niechaj byś Ty ich uświęcił w Twojej prawdzie, a więc chodzi o prawdę. Kto niesie prawdę w swoim sercu, ten będzie mógł chodzić w objawionej prawdzie słowa, bo Duch Prawdy prowadzi go do słowa prawdy i to czyni nas żywym i objawia nam te powiązania. Wiersz 7. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest, w światłości społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Widzicie, o co tutaj chodzi? To kroczenie w świetle, ta społeczność między sobą, ta społeczność między wierzącymi, ona może być tylko tam, gdzie wierzący chodzą w słowie objawionego słowa, w świetle prawdy i w świetle słowa chodzą. I wtedy mamy tą obietnicę, że ta krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, nas obmyje ze wszystkich grzechów. I więc, bo komu się Bóg objawił swoje słowo, wtedy należymy do tych wybranych i ta grzech nie jest w ogóle zaliczany. Bóg automatycznie to przebaczył, on już to przebaczył na krzyżu Golgoty. I wtedy mamy wspólność między sobą i to słowo Jego Syna Jezusa, ono nas od wszelkiego grzechu uwalnia. Jeśli zaś mówimy, że nie mamy grzechu, wtedy się... Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. To wspaniałe, co jest u prawdziwych wierzących, to jest to, że oni dają Bogu zawsze rację we wszystkich punktach. Nie swoją własną rację, albo przebić swoją własną rację, tylko tam, gdzie Bóg nas osądza według swojego zakonu, tam mówimy: Panie, Ty jesteś sprawiedliwym sędzią, Ty według Twojego zakonu osądziłeś, Ty jesteś święty i sprawiedliwy w Twoim sądzie. I dokładnie tak samo wiemy, że On wziął na siebie ten grzech i On przewinienia wziął na siebie i On pojednał nas z Bogiem i zabrał od nas grzech. I my możemy wyjść wolni, a więc poprzez łaskę naszego Boga my chcemy się dać przygotować na ten wspaniały i cudowny dzień. I wy wiecie, ja już to tutaj z przodu raz czytałem, że Piotr, on w swoim kazaniu nie napisał straszny dzień, jak w Starym Testamencie jest napisane, tylko napisał wspaniały dzień i cudowny dzień. I wy wiecie, dlaczego on to tak powiedział i napisał. On myślał naturalnie tą pierwszą część tego. W Dziejach Apostolskich 2 jest napisane. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział od wiersza 18. Nawet na sługi swoje i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą. I uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole i na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały. Czy słyszeliście, czy czytaliście to? Nie ten wielki i straszny, tylko ten wielki i wspaniały dzień. Ten dzień Pański, on jest podzielony. Ten pierwszy punkt jest tam, kiedy czas łaski się zakończy i później się zacznie ten dzień Pana. Ale on ma jedną fazę. Na końcu tego dnia jest ta, jest to przejście, zabranie tej oblubienicy z ziemi i dla nas to jest ten dzień, na który my czekamy, nie ten wielki i straszny dzień Pana, tylko to jest ten wspaniały i cudowny dzień, to jest ten dzień, na który, którego my oczekujemy i wyglądamy, w którym możemy powiedzieć: przyjdź w rychło, Panie Jezu. Dla niewierzących będzie to ten straszny dzień Pana. Dla nas to będzie ten wspaniały i cudowny, ten dzień, na który my czekamy. Ja myślę, to Paweł gdzieś jeszcze również napisał w liście do Tymoteusza, to wypowiedział i również ja o tym przedtem nie myślałem. Może było jeszcze to tutaj, tak, może teraz nie będę w ogóle szukał, albo tu miałoby to może być. Jest to napisane w każdym rozdziale praktycznie. Ja nie wiem, czy wy to widzieliście i świadomie. W liście do Tesaloniczan tam jest wszędzie napisane o przyjściu Pana na końcu. W pierwszym rozdziale, w ostatnim wierszu Jego Syna z nieba oczekiwać, którego On z martwych wzbudził, Jezusa, który nas przed tym przychodzącym gniewem ratuje. Czyście to słyszeli, czytali? My nie jesteśmy przeznaczeni na ten na gniew, tylko na to, ażebyśmy my byli wyratowani przed tym nadchodzącym gniewem. Ty możecie sobie podkreślić, bo to się zgadza z tą symboliką biblijną. Zanim Sodoma i Gomora zostały, zniszczone, powiedz im, co się stanie. I Lot został wyprowadzony i tam znowu się coś podobnego stanie. Noe, on był z tymi swoimi w pewności, kiedy przyszło zniszczenie na ziemię. Pierwszy list do Tesaloniczan 2.
Denn wer ist unsere Hoffnung, unsere Freude und unser Ruhmes Kranz oder Krone?
Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Przy Jego, w chwili Jego przyjścia. Rozdział trzeci, ostatni wiersz. Aby serca wasze były utwierdzone, beznagane w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. I później te ostatnie dwa wiersze z rozdziału czwartego, może wiersz 17 jeszcze tutaj. Potem tym, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Nim. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. I również my się pocieszamy tymi słowy. Ale słuchajcie tutaj, i również w piątym rozdziale, na samym końcu prawie, tak od wiersza 23 do 24 jest napisane tutaj tego, zanim są przekazywane pozdrowienia, jest napisane pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział, 23 i 24 wiersz. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane beznagane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Amen. On jest wierny. On zaczął i on również zakończy. On wołał, on wywołał i on wybrał. I on swoją sprawę doprowadzi do celu. Ale i wy widzicie tutaj, w każdym liście chodzi o powtórne przyjście Pana. I dlatego, że ci, którzy na to czekają, oni muszą być bez zmarszczki, bez nagany, ażeby mieć udział. I tutaj jest napisane, ażebyśmy byli bez nagany według ducha, duszy i ciała. I również o to Bóg się zatroszczy, jak my wiemy, i że na samym końcu nie tylko jedno słowo odnowienia będzie miało miejsce, tylko wszystko będzie odnowione. Ja myślę również o tej wizji, którą brat Branham miał jeszcze w 50-tych latach już. Ja ją w 58 roku czytałem, że on się nie modlił za chorych, tylko jego ręce podniósł i chorzy z jednej strony wchodzili, chorzy i byli wprowadzani, i kiedy oni tutaj przechodzili przed nim, tylko to słowo zostało wypowiedziane i to się działo na miejscu. Kto wszedł z jedną ręką, wyszedł z dwoma, kto z jedną nogą wyszedł z dwoma. I na samym końcu Bogu się będzie to podobało. ażeby to dzieło ukoronować wielką mocą i chwałą i ażeby nam naprawdę wzmocnić naszą wiarę i uczynić naszą wiarę zachwycenia, ażeby nikt nie był chory i nikt się nie był chromy, tylko ażebyśmy wszyscy mogli iść naprzód i mogli być całkowicie przygotowani. Tak, kiedy ten moment przyjdzie, ażebyśmy my nie mogli być z powrotem trzymani, tylko ażebyśmy byli wyrwani z tej ziemi. Nie troszczę się o to. Ja wierzę i jestem pewien tego, że Bóg sam to doczyni i dokona. I wierny jest ten, który was powołał. On to również dokona tego. Nie jakiś wielki człowiek. Nie, ten wielki Bóg. On to z łaski dokończy i on to uczyni. My wiemy to. On darował tą obietnicę i on to uczyni. Chciałem to streścić wszystko teraz. My jesteśmy na końcu dni. Doszliśmy na koniec dni. Te wizje, które miał brat Branham w 1933 roku, one w większości się wypełniły i my wszyscy jesteśmy dzisiaj bliżej końca jak kiedykolwiek i my jesteśmy świadomi sobie tego, że czas teraz jest coraz krótszy i my pomimo to wołamy jeden do drugiego. Cierpliwości nam potrzeba, ażeby po wypełnieniu Bożej woli, ażebyśmy mogli otrzymać to obiecane dobro. Tak jak w Starym Testamencie jest napisane, ja myślę, proroka Habakuka, jeżeli obietnica na siebie czeka, wtedy ufaj temu i wierz, bo jedno jest pewne, że to się wypełni. Dziękujmy Panu również za to, że On, Pan, zbór postawił na obietnicy, nie na jakimś człowieku, który się potyka, nie, tylko na objawieniu Jezusa Chrystusa, na objawieniu tego, kim jest Jezus Chrystus. Ciało i krew tobie tego nie objawiły, tylko Ojciec, który jest w niebie. I na tej skale, na tym objawieniu Jezusa Chrystusa, na tej skale ja mój zbór zbuduję. I to będzie z tych kamieni, które to objawienie mają i dlatego oni się pozwolą wprowadzić do tej budowli. I ten kamień węgielny jest kamieniem gruntowym i my jesteśmy kamieniami, które pasują i są przyciosane do tego budowli, którą Bóg buduje ku świątyni Bożej w duchu budowani. Czy nie jesteście za to wdzięczni? Za to, że Bóg nas w taki wspaniały i cudowny sposób otworzył oczy i namaścił je i nasze zrozumienie otworzył, ażebyśmy my mogli rozumieć Pismo poprzez objawienie, mogli rozumieć tak, jak On to obiecał, jak to apostołowie i prorocy z łaski już widzieli i słyszeli. Widzieli i mówili, ten sam Bóg objawia te same rzeczy dzisiaj. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. On chce stać się wszystko we wszystkim i On nas chce błogosławić. Również dzisiaj wieczorem. Niechaj by było wywyższone Jego imię. Amen. Chciałem mi jeszcze powstać. Ja proszę, ażeby brat Rus się z nami pomodlił. Ojcze Niebieski, my dziękujemy Tobie z głębi naszych serc za Twoje prawdziwe słowo. Panie, Ty w tych dniach położyłeś Twoją rękę na Twoje słowo, ażeby ono było postawione na świeczniku, ażeby nam to było rozświetlone, ażebyśmy mogli rozpoznać i widzieć, Panie, w jakim czasie my żyjemy, ażeby Twoje obietnice stały się prawdziwe, które Ty nam darowałeś poprzez proroków, poprzez Twoich apostołów i poprzez tego męża, którego Ty posłałeś w naszych dniach. Panie Boże mój, Ty naprawdę, Panie, mówiłeś i tylko tych, którzy byli i chodzą w prawdzie, Panie, mogą widzieć to światło i mogą rozpoznać to i widzieć. Oto, że wszystko się musi wypełnić. My widzimy to naszymi oczyma i my jesteśmy wdzięczni za to, że my zostaliśmy wprowadzeni do tego światła i że my możemy w tym świetle chodzić. My Cię wywyższamy i uwielbiamy za to. Panie, my jesteśmy tak wdzięczni za tą wspólność z Tobą i między sobą. Chwała, cześć i uwielbienie i dziękczynienie niechaj będzie Twojemu wspaniałemu imieniowi. My dziękujemy Tobie, Panie, jeszcze raz za Twoje drogie i święte słowo. Panie, wprawdzie to słowo jest tak dokładne, że który Ty mówiłeś, Panie, poprzez Twoich sług i apostołów, Panie, i my widzimy, nie widzimy żadnego sprzeciwu w tym, Panie, my widzimy tych mężów w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. Ty, którzy oni wspaniale i cudownie się zgadzają, Panie, i to samo wypowiadają, to, co Duch im pozwolił, ażeby wypowiedzieli. Halleluja, halleluja. Panie, niechajbyśmy wszyscy z tym się zgadzali, i ażeby to wypowiedzieć, Panie, co Twój Duch mówi, i ażebyśmy to mogli wypowiedzieć. I również w tym czasie, o Panie, my dziękujemy Tobie. Panie, my nie budujemy na naszej własnej mądrości, Panie, nie na naszych własnym zrozumieniu i rozumie, Panie, tylko my budujemy na Twoim obiecanym Słowie, Panie, halleluja. Tobie niechaj będzie dziękczynienie za to poselstwo, Panie. Również dzisiaj wieczorem Ty do nas przemówiłeś, Panie, i my Cię wywyższamy i uwielbiamy, Panie. Ty mówiłeś wprawdzie. I my wiemy, jeżeli Ty tak mówisz, to wiemy, że wtedy czas jest bliski. Halleluja. Niechaj byś był Ty wywyższony i czczony, uwielbiony, Panie. My widzimy na wszystkim, we wszystkim, na tych wszystkich narodach, na Twoim ludzie izraelskim, na wszystkim widzimy, koniec nadchodzi. Przyjmij Ty cześć i chwałę i uwielbienie i dziękczynienie w imieniu Jezusa. Amen.